Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej, i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Kto jest pokorny, posiada wszystkie cnoty. Kto jest pyszny, posiada wszystkie grzechy. Pokora i pycha to nie są słowa, które należy ograniczyć tylko do okresu wychowania dzieci. Kiedy mówimy o pokorze, myślimy o początkach historii zbawienia. I jednocześnie, kiedy mówimy o pysze, to też sięgamy początków stworzenia. Bowiem te istoty, które zostały stworzone przez Boga i nazywamy je aniołami, w części się zbuntowały. To był grzech pychy. Non serviam. Nie będę służył. Nie będziemy służyć. Chcieli zająć miejsce Boga. Pycha jest zaraźliwa. Zły duch był tak przeciwny stworzeniu człowieka, że chciał popsuć to dzieło Pana Boga. I udało mu się. Zwiódł naszych pierwszych rodziców. Oni również zrezygnowali z pokory, bo pokora jest to prawda o samym sobie, o Bogu. Jest to zaufanie w stosunku do Pana Boga i posłuszeństwo. I wiemy, czym się to skończyło. Skutki tego nieposłuszeństwa są nam dobrze znane. Kiedy człowiek jest pokorny, to zachowuje się tak jak dziecko, które ufa swoim rodzicom. Dlatego Jezus mówił: jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To jest posłuszeństwo względem Boga i przede wszystkim jest to postawienie Pana Boga w swoim życiu na pierwszym miejscu. Zatem mierząc tą miarą, możemy sobie odpowiedzieć: czy Bóg w moim życiu jest na pierwszym miejscu? Bo oczywiście, gdyby ktoś nam tak w oczy rzucił: jesteś pyszny, nie jesteś pokorna, nie jesteś pokorny, to może jako dobrze wychowani byśmy się uśmiechnęli, ale wewnątrz byśmy zadrżeli, jak tak śmie mi powiedzieć. Ale gdyby tak w sumieniu człowiek ocenił, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu, że jest mi potrzebny od czasu do czasu, ale wtedy, kiedy ja chcę wybrać swoją ścieżkę, i Boga pozostawiam gdzieś w przedsionku mojego życia, to trzeba powiedzieć: nie jesteś pokorna i nie jesteś pokorny. To nie ma nic wspólnego z pokorą. Mamy utrwalone jakieś fałszywe obrazy pokory w swoim umyśle, bowiem zazwyczaj myślimy, mówiąc o pokorze, o człowieku, który jest bezradny, człowieku, który przyjmie wszystkie ciosy, nie zareaguje, czyli taka niezaradna życiowa sapanduła. Człowiek pokory to jest człowiek najsilniejszy. Jest silnym Bogiem. Nikogo się nie lęka. Nie boi się niczyjego sądu, tylko sądu Boga. I tego sądu też się nie boi, bo wie, że Bóg jest miłosierny, bo Boga kocha. Tomasz Merton, znany trapista, przynajmniej w przeszłości, pisał, że człowiek doskonale wolny to jest człowiek, który nie potrafi już wybrać zła, wybiera tylko dobro, czyli żyje w pokorze, w prawdzie. Czy jestem zatem doskonale wolny? To pytanie decyduje o naszym zbawieniu, bowiem tylko pokorni wejdą do Królestwa Niebieskiego. W jedną z minionych niedziel słyszeliśmy przestrogę Jezusa: nie znam was. A ludzie mówią mu na sądzie ostatecznym: przecież jadaliśmy z tobą, nauczaliśmy twoje imię, przecież chodziłeś z nami, my z tobą chodziliśmy. A Jezus mówi: nie znam cię. Bo człowiek nie wybierał Boga, ale samego siebie stawiał na pierwszym miejscu. To jest właśnie brak pokory. Z tego rodzi się wszelkie zło. Jeżeli ono rodzi się w sercu człowieka, to owocuje niszcząc jego życie wewnętrzne. Ale to nie jest koniec. Niszczy rodzinę. Niszczy tkankę społeczną, w której się znajduje. Porównując to do kropli wody, kiedy jedna kropelka spada z nieba i jest zazwyczaj ciepła, to fajnie, spadła. Kiedy mży deszczyk ciepły, wiosenny, też fajnie, będzie trawka zielona. Ale kiedy jest burza z huraganem, to nie jest już fajne. A kiedy taki ulewny deszcz trwa wiele dni i wzbierają rzeki, jest powódź i zrywane są dachy i unoszone z wodą domostwa, to już jest dramat, żywioł. Podobnie jest z pychą, brakiem pokory. Jeden pyszny człowiek może być śmieszny, dziwadło. Będziemy pokazywać go palcami, odwracać się od niego. Kilka osób nie jest już śmiesznych. Kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka milionów. Kilka milionów pysznych ludzi, zarozumiałych, władców świata, budujących trzecią Rzeszę, wtargnęło do Polski i rozlało się po całym świecie. Nie było tam pokory. A owocem braku pokory była śmierć 50 milionów ludzi. Taka prosta sprawa. Pokorny lub niepokorny. A co nam świat obecnie daje? Środki masowego komunikowania, środki społecznościowe, których cały czas klikamy. Co nam dają? Jaki wzór? Boga nam dają za wzór? Pokorę? Bądź asertywny, rozpychaj się łokciami, wyciśnij z tego świata, co się da. Miej najszybszy samochód, najlepszy kredyt i miej wszystkich innych, mówiąc kolokwialnie, w nosie. To są te kropelki, które jeszcze na nas nie robią wrażenia. Pada deszczyk, ale za chwilę będzie huragan. Bo zło próbuje się zjednoczyć, ono jest osobowe. To nie jest, jak niektórzy mówią, że to zło to jest tylko idea. Zło jest osobowe. Ono się łączy i połączy się. Jak możemy temu przeciwdziałać? Przede wszystkim w swoim sercu. Człowiek, który oddaje swoje serce Bogu i stawia prawo Boże ponad prawem ludzkim, człowiek ten jest, tak używając języka medycznego, jak zaszczepiony przeciwko ciężkiej chorobie albo przygotowany na ciężkie zmagania, bo jest z Bogiem. Kto z Bogiem, Bóg z nim. Człowiek, który jest zjednoczony jak gałązka z krzewem winnym, a o tym przecież mówił Jezus, opisał to Jan Ewangelista w 13, 14, 15 rozdziale. Człowiek, który jest tak zjednoczony z Bogiem, on jest zdolny wiele wycierpieć, ale będzie starał się być podobny do swojego Pana. A Bóg jest najpokorniejszym z pokornych. Wyobraźmy sobie, że do nas, do Polski, przyjeżdża jakiś dygnitarz, najważniejszy na świecie, i ofiarują mu jakieś limuzyny, a on nie. On wjeżdża do Krakowa, do Warszawy na osiołku. No, wyśmialiby go. Nawet w czasach rzymskich wjazd na osiołku to żebrak mógł tak wjechać. Syn Boży tak wjechał. Syn Boży jest oskarżony fałszywie i wyrok wykonano, a jego ciało miano wyrzucić na śmietnik. Gehenna za Jerozolimą. To było śmieciowisko. Pogardzony, niepodobny jak do nikogo, jak zapowiadał prorok Izajasz. Najpokorniejszy. A współcześnie wyśmiewany, jego świątynie burzone, rozwalane, podpalane, najświętszy sakrament wypruwany z tabernakulu, wrzucany między odchody, kpiony, lżony, gdzie się tylko da i wydany na nasze pożarcie, nie mówię spożywanie, ale na pożarcie często, na ołtarzu, chleb, Eucharystia, prawdziwe ciało. Kiedy na pożarcie, kiedy człowiek podstępnie zbliża się do tego ołtarza i ma za nic Pana Boga, ale robi to ze względów ludzkich, bo ma taką fantazję. Ten, który idzie do ludzi w procesji w Boże Ciało, jest zanoszony do chorych, może być potrącony, wyśmiany, zlekceważony. Ten, przed którym każdy z nas stanie kiedyś na sądzie. I będziemy do niego machać. Tu jestem, nie zapomnij o mnie, przenieś mnie z lewej na prawą stronę. I sobie przypomnimy, jak on szedł i go żeśmy nie widzieli. I sobie przypomną ci, jak przemierzali naszą ojczyznę deptalią, buciorami wojskowymi, jak podpalali nasz dom i nasze kościoły. Pokora i pycha, pycha i pokora. Od tego zależy, po której stronie będziemy. Bo cel naszego życia jest nam ukazany, jest nim Bóg. Życie nasze jest krótkie, jak czytamy w Starym Testamencie, to ci, którzy są mocni, kresem życia jest zazwyczaj 70 lat, a ci, którzy mocni 80, współczesna medycyna niech dorzuci jeszcze 20 lat do tego, no ale i tak życie ma swój kres. Liczy się tylko prawda i liczy się miłość, ale o tej miłości teraz jest tak dużo, że aż mdli. Bo miłość prawdziwa jest tylko wtedy, kiedy jej źródłem jest Bóg. Człowiek kocha Boga, a w Bogu człowieka. Jeżeli człowiek mówi, że kocha drugiego Boga, drugiego człowieka bez Boga, to on kłamie. Nie ma w nim miłości. I to każdy powinien wiedzieć, chrześcijanin. To jest nasze ABC. To jest twierdza. W Tobie, Panie, zaufałem i nie zawiodę się na wieki. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.